mamy do czynienia z sytuacją taką oto, że mamy uchwałę Sejmu i wydaje się, że na tym prace, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, się zakończą, bo ja nie bardzo widzę tutaj możliwości jakichkolwiek dalszych działań. No chyba, że od tej uchwały jednak władze zdecydują się na przejście do działań bardziej radykalnych w postaci przejęcia Trybunału Konstytucyjnego siłą, tak jak mieliśmy to do czynienia w przypadku TVP. Witam Państwa. Kryzys rolniczy trwa w najlepsze. Znakomicie było to widać w minioną środę w Warszawie, w okolicach Sejmu, gdzie doszło do kolejnych demonstracji rolników, tym razem już znacznie ostrzejszych niż dotąd. Doszło do regularnej bijatyki z policją. Oczywiście to wywołało gwałtowne reakcje polityków. Obejrzyjmy krótki materiał filmowy pokazujący, co działo się przed Sejmem i wypowiedzi dwóch polityków, wiceministra rolnictwa pana Kołodziejczaka i polityka PiSu pana Kuźmiuka.
Osoby, które będą też kierowane przez różne i emocje i też podpowiedzi, będą zawsze mówiły, że jest mało. Wielkie zmiany rozpoczynają się też od małych rzeczy. I dzisiaj wielką rzeczą jest ten głos z Komisji Europejskiej, że te zmiany będą wycofywane. Więc tutaj należy też pogratulować rolnikom determinacji, którą mieli na ulicy, ale ta determinacja też w połączeniu z głosem premiera, który obiecał polskim rolnikom, żeby wam przedstawić konkrety, potrzebuje porozmawiać z ludźmi w Komisji Europejskiej, potrzebuje porozmawiać z innymi naszymi sojusznikami i dotrzymał słowa.
No, rząd Donalda Tuska nic nie zrobił dla rolników, oprócz tego, że wzywa ich do debaty w dniach, w których muszą oni specjalnie przyjeżdżać do Warszawy. W sytuacji, kiedy są w Warszawie, no dzisiaj Donald Tusk, nie widzę go w Sejmie, mógłby, jak rozumiem, siąść spokojnie i z tymi rolnikami rozmawiać z nimi nie chce. Zresztą nie ma pomysłów. To, co deklaruje Donald Tusk, to jest po prostu, to są rzeczy kompletnie nierealistyczne.
No cóż, czas pokaże, która ze stron tutaj ma rację. Jedno jest pewne, ta radykalizacja była łatwa do przewidzenia. Tygodnie mijały, a żadnych decyzji zmieniającą sytuację na rynku rolnym nie było. One ponoć ciągle są, już lada moment mają być. W sobotę Donald Tusk ma się spotkać z przedstawicielami rolników i zakomunikować mu to, co udało mu się uzyskać w Komisji Europejskiej. No właśnie, co się mu udało uzyskać? Pierwsze przecieki mówią o tym, że nastąpi łagodzenie Zielonego Ładu, natomiast nie ma mowy oczywiście o jego zupełnym odrzuceniu. Przy tej okazji doszło do interesującej wymiany ciosów między właśnie premierem Tuskiem a komisarzem Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim, które nam pokazało mniej więcej, jaka jest sytuacja komisarza Wojciechowskiego. Mianowicie Donald Tusk zaapelował do komisarza Wojciechowskiego, żeby nie przeszkadzał w uzgadnianiu jakby kompromisowych rozwiązań między, jak rozumiem, kierownictwem Komisji Europejskiej a polskim rządem. To pokazuje też jasno, że Komisja Europejska jest w dużym stopniu ciałem pozornym, że w istocie rzeczy ktoś taki jak komisarz do spraw rolnictwa, który powinien być tu absolutnie podstawową, główną postacią, jest jakoś wyłączony z tych rozmów, które, jak rozumiem, Tusk prowadzi bezpośrednio z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która, nawiasem mówiąc, będzie się starała o kolejną kadencję w tej roli, bowiem Donald Tusk spotkał się z nią na szczycie Europejskiej Partii Ludowej w Budapeszcie i tam właśnie ta główna formacja, dzisiaj najsilniejsza w Parlamencie Europejskim, oficjalnie wysunęła kandydaturę pani von der Leyen na kolejną kadencję w roli przewodniczącego Komisji Europejskiej. Jeśli zatem pani von der Leyen zostanie tą przewodniczącą w kolejnej kadencji, to należy przypuszczać, że polityka Zielonego Ładu, może nawet w złagodzonej formie, ale będzie jednak kontynuowana. Donald Tusk, choć werbalnie wyrażał bardziej stanowcze stanowisko wobec Brukseli, w praktyce pole manewru ma ograniczone, skoro Bruksela poszła mu na rękę w sprawie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i bez właściwie istotniejszych zmian w naszym wymiarze sprawiedliwości zaczyna transfery finansowe niejako na kredyt, zakładając, że kiedyś tam w odległej przyszłości ten porządek prawny, który odziedziczyliśmy po rządach PiS-u w obszarze wymiaru sprawiedliwości, zostanie zmieniony. Natomiast nie zanosi się na to, żeby spełniło się żądanie, które formułuje część środowisk rolniczych, a także teraz Prawo i Sprawiedliwość, żeby rząd Tuska zdecydował się na całkowite embargo, jeśli chodzi o dostawy produktów rolnych z Ukrainy. Natomiast takie embargo będzie w odniesieniu do produktów rolnych z Białorusi i Rosji, bo nad tym prace już są bardzo zaawansowane. Nawiasem mówiąc, to też dość zaskakujące, że dopiero po ponad 2 latach trwania wojny na wschodzie uznano, że jednak trzeba by zaprzestać jakiejkolwiek wymiany w zakresie rolnictwa i produktów rolnych z Białorusią i Rosją. No, ale to pokazuje nam, jak żyjemy też często w świecie pewnych pozorów i nagle dowiadujemy się, że coś, co wydawałoby się już dawno powinno być załatwione, no, na przykład przez rząd PiS-u, który tak gromko do pewnego momentu krytykował wszystkich w Europie, że na różne sposoby nie są wystarczająco antyrosyjscy. W rzeczywistości tolerował sytuację, w której trwała w najlepsze wymiana i import artykułów rolnych z Rosji i z Białorusi. To tak na marginesie. No właśnie, jeśli chodzi o grę pozorów, to oto gra pozorów także miała miejsce w polskim Sejmie. Po wielu tygodniach przygotowań koalicja rządowa przystąpiła do, po tym jak zlikwidowano już formalnie, bo nie, PiS się na to nie zgadza, ale de facto zlikwidowano stan dwuwładzy w prokuraturze. Przychodzi czas na porządki w innych obszarach wymiaru sprawiedliwości, w tym najtrudniejszym, czyli jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. No i rozpoczęto zmiany od przyjęcia uchwały w Sejmie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ta uchwała nosi taki dość barokowy tytuł, w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2020 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście przyjęcie tej uchwały wywołało gwałtowną wymianę zdań w Sejmie. Posłuchajmy, co w tej sprawie mieli do powiedzenia posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, reprezentująca większość sejmową i jakby forsująca tą uchwałę, oraz dwóch jej krytyków, posła PiS-u Krzysztofa Szczuckiego i samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który uznał tę sprawę za tyle ważną, że osobiście wszedł na trybunę sejmową i powiedział to, co za chwilę Państwo usłyszycie.
Przez ostatnie 8 lat żyliśmy w kraju, w którym normą było właśnie deptanie przez rządzących konstytucji, prawa. Normą było skrajne upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. Normą wreszcie było wprowadzanie iście białoruskich standardów do szeroko rozumianego systemu wymiaru sprawiedliwości. Normą było tracenie miliardów złotych na kary, odszkodowania za wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę bezprawie. Sądy miały służyć politykom, nie obywatelom, sędziowie mieli być na telefon, kodeksy i normy prawa miały owszem wiązać obywateli, ale nie polityków Zjednoczonej Prawicy. I wszystko po to, by wraz z taką oddaną prokuraturą zbudować w Polsce system bezkarności. Bezkarności dla ówcześnie rządzących. I to był system patologiczny, nieuznawany przez orzecznictwo sądów unijnych. W jego budowie brali udział i prezydent, politycy Zjednoczonej Prawicy, ale nade wszystko Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński. Ojcowie chrzestni dewastacji prawa w Polsce. I dzisiaj debatujemy nad naprawą jednego z najważniejszych, najistotniejszych elementów tego haniebnego systemu. Krajowej Rady Sądownictwa. To ciało, które z instytucji pilnującej standardów w sądownictwie zostało przekształcone w taką maszynkę do produkcji neosędziów. Maszynkę niszczenia wymiaru sprawiedliwości. Maszynkę do pilnowania interesów Dudy, Ziobry, Kaczyńskiego.
Ani razu nie pokazaliście przywiązania do polskiej konstytucji. Przedstawiony projekt uchwały Sejmu jest haniebny. Jest zamachem na konstytucję, zamachem na ustrój państwa polskiego. Każdy z posłów większości rządowej, który zagłosuje dzisiaj za tym projektem, powinien zastanowić się, czy chce się w ten sposób zapisać w historii Polski jako ktoś, kto łamie ustrój państwa polskiego, ktoś, kto narusza polską konstytucję.
Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, otóż ta uchwała będzie miała takie same znaczenie jak uchwała na przykład w sprawie zmiany króla angielskiego. Prawnie nie będzie miała żadnego znaczenia. Jej podejmowanie jest po prostu komedią, teatrem i czymś, co obraża tą Izbę.
Pogląd prezesa Kaczyńskiego, że ta uchwała Sejmu nie będzie miała żadnego znaczenia, podzielają niektórzy prawnicy, ale myślę, że i prezes Kaczyński, i ci prawnicy są w błędzie. Dlaczego? Bowiem w tej uchwale, ona się mieści na czterech stronach, nie będę jej tu w całości państwu streszczał, obok stwierdzenia, że trzej sędziowie Trybunału zwani dublerami, sędzia Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski, Jarosław Wyrembak, nie są sędziami, że pani prezes Przyłębska nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, bo tych wszystkich znanych już nam od dawna płynących ze strony koalicji rządowej stwierdzeń mamy w tej uchwale jedno zdanie, które wydaje mi się absolutnie najważniejsze i ono sprawia, że prezes Kaczyński jest w głębokim błędzie, kiedy myśli, że ta uchwała jest bez znaczenia. Otóż to zdanie brzmi, że Sejm stoi na stanowisku, że uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy. Co to, przekładając na język bardziej dla nas zrozumiały, oznacza? Tu jest to ze strony koalicji rządowej działanie prewencyjne, ponieważ za chwilę Trybunał pani prezes Przyłębskiej zacznie wydawać kolejne orzeczenia czy wyroki unieważniające różne kolejne ustawy uchwalane przez obecny Sejm. Otóż ta uchwała ma być dla wszystkich, którzy będą próbowali się powoływać na te uchwały przyszłe czy wyroki Trybunału w tej postaci, w jakiej on w tej chwili istnieje. To jest wyraźne ostrzeżenie, że też się narażają na zarzut naruszenia prawa, na działalność nielegalną. To jest w istocie rzeczy wyraźny apel ze strony Sejmu do sędziów wydających wyroki, ale także do wszystkich innych instytucji, które będą w najbliższych tygodniach, miesiącach, a może i latach podejmować różnego rodzaju decyzje. Sygnał, że nie istnieje już w Polsce Trybunał Konstytucyjny. On dopiero ma być restaurowany. No właśnie. I tu się pojawia problem, jak ten Trybunał Konstytucyjny może być restaurowany w sytuacji, w której założenia, jakie przedstawił minister Bodnar dotyczące dalszych działań, no przewidują choćby to, że wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego mają być dokonywane przez Sejm większością 3/5 i zarazem ma być ten system tak zwany schodkowy, czyli pierwsza nowa obsada Trybunału Konstytucyjnego ma być zrealizowana w ten oto sposób, że 5 sędziów zostanie wybranych na kadencję 3-letnią, kolejnych 5 na 6-letnią i kolejnych 5 na 9-letnią, co oczywiście ta rotacja umożliwiłaby uniknięcie w przyszłości sytuacji, w której jedna opcja polityczna, mając większość w jednej kadencji, mogłaby zdominować Trybunał. Sama idea jest bardzo słuszna. Szkopuł w tym, że żeby to wprowadzić w życie, trzeba zmienić konstytucję. No, a tutaj na razie szanse wydają się znikome, czy wręcz bliskie zeru wobec takiej, a nie innej postawy Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą nawet gdyby do tej zmiany doszło, no to jest pytanie, czy z PiS-em udałoby się uzgodnić większość 3/5, żeby wybrać kogokolwiek do tego Trybunału, choć to zapewne byłoby łatwiejsze niż samo dokonanie zmiany konstytucji. A zatem mamy do czynienia z sytuacją taką oto, że mamy uchwałę Sejmu i wydaje się, że na tym prace, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, się zakończą, bo ja nie bardzo widzę tutaj możliwości jakichkolwiek dalszych działań. No chyba, że od tej uchwały jednak władze zdecydują się na przejście do działań bardziej radykalnych w postaci przejęcia Trybunału Konstytucyjnego siłą, tak jak mieliśmy to do czynienia w przypadku TVP. Czas pokaże. Jedno jest pewne, w Sejmie zaczęły się prace nad także i nową ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Celem tej nowej ustawy ma być wygaszenie składu dotychczasowego KRS wybranego przez Sejm, zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość, i przywrócenie stanu sprzed 2015 roku, kiedy Krajową Radę Sądownictwa w większości wybierali sędziowie. Wprawdzie ten sposób wybierania ma być, jak to zapowiadają autorzy ustawy, bardziej zdemokratyzowany, żeby ci dołowi sędziowie mieli większy wpływ na skład Krajowej Rady Sądownictwa, bo trzeba powiedzieć jasno, że w przeszłości, przed reformami pisowskimi, no, KRS nie była do końca taką rzetelną reprezentacją tych dołowych sędziów, tylko bardzo często była tam pewna grupa, która, powiedziałbym, w tym KRS-ie dominowała, ale to jakby jest przeszłość. Zobaczymy, co pan prezydent Duda powie na temat tej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. No, w świetle pierwszych wypowiedzi ministra Mastalerka i minister Paprockiej raczej należy się spodziewać weta prezydenckiego. I prezydent tej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie zaakceptuje. Czyli mówiąc inaczej, utkniemy w martwym punkcie, najpewniej do wyborów prezydenckich. To tyle na froncie walki o wymiar sprawiedliwości. Teraz słów kilka o kolejnym froncie politycznym, który ma w Polsce miejsce, ale tym razem wewnątrz koalicji rządowej. Oto także i w tym tygodniu, w mijającym tygodniu, doszło w Sejmie do bardzo ostrej wymiany zdań, ale tym razem między politykami obozu rządzącego, a rzecz dotyczyła oczywiście sprawy aborcji. Posłuchajmy wymiany zdań w Sejmie między posłanką Lewicy Anną Marią Żukowską, a marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, szafuje Pan jako katolik słowem kłamca. Kłamcą nazwał Pan Pana Marszałka Czarzastego, który mówił o tym, że mrozi Pan, że nie, blokuje Pan, że nie dopuszcza Pan do procedowania ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Zamrażarkę sejmową zamienił Pan na uśmiechniętą chłodnię. Podobno w tych szufladach, w tym biurku nie ma żadnych schowanych projektów. A właśnie pan to robi. Nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem, mających władzę. A to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory. Kolejne wybory. Po pierwszej turze, panie marszałku, będzie druga tura wyborów samorządowych. Potem będą wybory europejskie, potem będą wybory prezydenckie, a następnie będą wybory parlamentarne. Dla was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. Dlatego składam wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia celem uzupełnienia porządku obrad o projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży.
Dziękuję bardzo.
A ta błyskawica, panie marszałku, będzie wymierzona.
Dobrze, przyjąłem to do wiadomości. Szanowna pani poseł, informuję, może mogę prosić o ciszę? Chwilę. Za chwilę, panie pośle. Bardzo proszę poczekać. Pani poseł, chcę poinformować po raz kolejny, bo może to nie zostało dość jasno zakomunikowane, że... Proszę o ciszę. Że twierdzenie o tym, że projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży są nierozpatrywane, czy nie będą rozpatrywane w tym Sejmie, jest błędne. Została wyznaczona data, kiedy zostaną rozpatrzone. Ja rozumiem, ale jakaś data musi być. Pani mówi, nie chcecie daty. No, ale oczywiście, że musi, dlatego że data musi być, jeżeli mamy rozpatrywać te projekty. To jest proste. Nie można rozpatrywać ich bez daty. Tą datą jest 11 kwietnia. Ta data... 11 kwietnia zostanie przez ten Sejm dotrzymana, zostanie przez prezydium, przeze mnie dotrzymana. Ja decyduję o porządku obrad.
Szymon Hołownia, uzasadniając w innej wypowiedzi swoją decyzję, dlaczego przełożył debatę wokół projektów ustaw dotyczących aborcji z które się miały pierwotnie być zaplanowane na marzec, przełożył na kwiecień, a uzasadniał to niechęcią do podgrzewania atmosfery przed wyborami samorządowymi. No ale jak posłanka Żukowska wyraźnie mu to powiedziała, będzie się ta debata odbywała między pierwszą a drugą turą wyborów samorządowych, więc jakiś wpływ na to będzie miała. Dlaczego zatem Hołownia to zrobił? Oczywiście dlatego, żeby nieco utrudnić sytuację Lewicy, bo co tu kryć, Lewica miała taki właśnie oto pomysł na wybory samorządowe, żeby wzmocnić swoje notowania, podejmując burzliwą debatę w Sejmie. Bo w istocie rzeczy, poza burzą, która w Sejmie na pewno w kwietniu wokół tej sprawy będzie, ta sprawa i tak najprawdopodobniej nie znajdzie szybkiego żadnego rozstrzygnięcia, ponieważ wszystkie strony koalicji rządowej, to potwierdzają wypowiedzi marszałka Czarzastego i marszałka Hołowni, są zgodne, że i tak cokolwiek Sejm nie uchwaliłby w sensie zmian w porządku prawnym regulującym kwestię przerywania ciąży, to i tak prezydent Duda tej ustawy nie podpisze, czyli ją najpewniej zawetuje. A zatem w istocie rzeczy mamy do czynienia z pewną grą pozorów, której celem jest mobilizacja elektoratów, natomiast nie rozwiązanie problemu, bo to z racji ustroju, jaki mamy w Polsce, będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy w Pałacu Prezydenckim pojawi się polityk skłonny podpisać jakąś ustawę rzeczywiście liberalizującą prawo do aborcji. W tym sensie mamy do czynienia po prostu z teatrem politycznym, co nie zmienia faktu, że ten teatr polityczny oddziaływuje bardzo istotnie na układ sił wewnątrz koalicji rządowej. I tak jak Lewicy nie udało się doprowadzić do debaty na temat projektów ustaw dotyczących aborcji w Sejmie jeszcze w marcu, tak udało się jednak Lewicy wysunąć kandydata swojego na prezydenta, a właściwie kandydatkę na prezydenta Warszawy, panią Magdalenę Biejat, natomiast zrezygnowała z tego, co warto odnotować, Trzecia Droga, co nie kryje, dla mnie było dużym zaskoczeniem. Otóż pani Adriana Porowska, która była wymieniana do pewnego momentu jako kandydatka, tak naprawdę Polski 2050, no bo Polska, bo PSL w sprawach, że tak powiem, wyborów prezydenta Warszawy nigdy specjalnie się nie liczył, więc tu Polska 2050 zrezygnowała z wysuwania pani Porowskiej na prezydenta Warszawy i zgodziła się z tym, że będzie ona wiceprezydentem przy Rafale Trzaskowskim. Muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie ta kapitulacja ruchu Hołowni w tej sprawie, dlatego że to w istocie rzeczy ma wymiar symboliczny, bo jest jasne, że pani Porowska nie miała szans wygrać z Trzaskowskim, natomiast być może mogła zapobiec jego wyborowi w pierwszej turze, bo wygląda na to, że po usunięciu tej kandydatki, która pewnie mogła zdobyć te kluczowe kilka procent centrowych wyborców, no, Trzaskowski ma szansę wygrać w pierwszej turze. Pytanie, mam nadzieję, że w przyszłości poznamy na to odpowiedź, co Hołownia uzyskał od Rafała Trzaskowskiego, czy szerzej koalicji Platformy Obywatelskiej za tą rezygnację. Czas pokaże. Nie znaczy to, że Trzecia Droga w ogóle kapituluje na wszystkich frontach przed Donaldem Tuskiem, bo to na konwencji w Otrębusach, konwencji Trzeciej Drogi, gdzie ogłoszono program tej koalicji właśnie związany z wyborami samorządowymi, zarówno Kosiniak-Kamysz, jak i Hołownia bardzo kategorycznie potwierdzili wolę zmian zasad rozliczania składki zdrowotnej. Ja przypomnę, to jest to coś, co bardzo polskich przedsiębiorców uderzyło za sprawą Polskiego Ładu wprowadzonego przez rządy PiS-u w 2022 roku. Zobaczymy, jak pójdzie dalej z egzekwowaniem, czy była to tylko taka retoryczna deklaracja, czy też rzeczywiście ci politycy Trzeciej Drogi zdołają nakłonić rząd Donalda Tuska do pewnych zmian w rozliczaniu składki zdrowotnej jeszcze w tym roku. Oczywisty opór Tuska nie wynika z jakiejś szczególnej sympatii do rozwiązań pisowskich w tej sprawie, tylko z trudnej sytuacji budżetu. Budżet jest dzisiaj niezwykle przeciążony ogromnymi wydatkami, a zarazem no, zmiana tego sposobu rozliczania składki zdrowotnej na korzystniejszą dla przedsiębiorców oznaczałaby po prostu spadek wpływów do budżetu i pogorszyła jego i tak bardzo trudną sytuację.